Z nami jest pan Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Przywódcy unijni po długich negocjacjach porozumieli się w sprawie bardziej rygorystycznego celu klimatycznego. Zgodnili, że emisja gazów cieplarnianych ma być zmniejszona do 2030 roku o co najmniej 55%. Poprzedni cel zakładał 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Przystając na zaostrzenie celu redukcji gazów cieplarnianych, czy nie oddaliśmy zbyt dużo pola w zakresie naszej suwerenności energetycznej, przez co będziemy zmuszeni kupować energię chociażby od Niemców, a własne źródła zlikwidujemy?
To jest dzisiaj kierunek, który Rada Europejska przyjęła, który jest też kompromisem, ponieważ oczekiwania Parlamentu Europejskiego były nawet większe. Natomiast on jest obwarowany pewnymi zastrzeżeniami co do wydatkowania środków ZTS-u, tak aby one pozwalały na modernizację energetyki, tej elektroenergetyki, która będzie musiała inwestować, będzie musiała przechodzić proces modernizacji, no i wydatkowania dużych pieniędzy. Z drugiej strony są tam też sugestie o tym, aby stworzyć pewne rozwiązania, które będą dla Polski korzystne, na przykład podatek węglowy, no co w praktyce oznaczałoby, że nie mielibyśmy zjawiska importu węgla. Są też jasno ustalone kryteria liczenia tego zobowiązania i wliczania w to na przykład pochłaniania CO2 przez lasy, więc to wszystko jest jakimś kompromisem. No Polska oczywiście nie jest tutaj motorem tych rozwiązań. Dzisiaj Polska jest de facto wyjątkowa, to znaczy my jesteśmy jedyni, którzy jesteśmy w takim stopniu oparci na węglu, jeśli chodzi o energetykę. No i musimy iść tutaj własną drogą na tyle, na ile jest to możliwe, bo te regulacje oczywiście wpływają na rynek w Polsce. Musimy dokonywać tej transformacji, ale ona musi być rozłożona w czasie, ona musi być sprawiedliwa i to jest ta polska droga, tak aby wykorzystać te zasoby, które mamy, a z drugiej strony zbudować źródła zasilania, które będą budowały stabilność, bezpieczeństwo i niskie ceny energii, konkurencyjne ceny energii w przyszłości, bo to, o czym ojciec powiedział, czyli zjawisko importu nie tylko węgla, ale i energii, jest zjawiskiem już obecnym w polskiej energetyce, ponieważ te hurtowe energii, ceny energii obciążone penalizacją węgla w postaci właśnie przede wszystkim cen praw do emisji CO2, no oczywiście tworzą to, iż są one niekonkurencyjne cenowo i musimy w niewielkim dzisiaj, ale jednak już istotnym zakresie 8-9% energii w systemie tą energię importować.
Przed nami olbrzymie zadanie, jeśli chodzi o energetykę, jeśli chodzi o przyszłość energetyki w Polsce, i to zadanie będzie związane z bardzo potężnymi nakładami finansowymi, dążenia Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej. Panie ministrze, w jaki sposób odbije się na konkurencyjności polskiej gospodarki?
Polska energetyka jest warunkiem konkurencyjności gospodarki, bo bezpieczne, stabilne źródło zasilania, konkurencyjne ceny energii, nowoczesne sposoby jej wytwarzania, no to wszystko świadczy o konkurencyjności gospodarki. I tutaj przed nami oczywiście ogromne wyzwania. Pomysł jest rządu taki, aby w tym zakresie aktywa węglowe i te wytwórcze, i te wydobywcze poszły własną drogą, a odseparowane od tak faktycznie, jeśli chodzi o kapitał, o spółki, aktywa pozostałe były rozbudowywane w oparciu o nasz potencjał i o możliwości finansowe czy rynku, czy innych zobowiązań, ale także tych środków, które możemy otrzymać do budżetu państwa w ramach na przykład Funduszu Modernizacji, aby te środki wykorzystać na inwestycje w odnawialne źródła energii, w inne inwestycje, które będą gwarantowały w Polsce no, ten miks energetyczny, o którym mówimy. Natomiast ta własna droga aktywów wytwórczych opartych na węglu oznacza pomoc publiczną. Znaczy, moim zdaniem nie ma dzisiaj innego wariantu. Z jednej strony mamy rynek mocy, z drugiej strony mamy te rozmowy, które prowadzę ze stroną społeczną na Śląsku, dotyczące objęcia pomocą publiczną górnictwa i takiego zaplanowanego ograniczania produkcji aż do roku 2049, ale mamy także pomysł na to, aby po tym czasie, po czasie rynku mocy, też próbować rozwiązań, które będą związane z pomocą państwa, z pomocą publiczną dla bloków węglowych, no tak, aby jak najdłużej ich technicznie, ekonomicznie wykorzystać. I to nie jest żadna droga, której Unia Europejska nie zna, bo to jest dokładnie ta droga, którą przeszły Niemcy. Przeszli ją oczywiście wcześniej niż my, ale jest to mechanizm pomocy publicznej, który jest Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej znany.
Wspomina pan o środkach z tak zwanego funduszu modernizacyjnego. Na pewno w większości zostaną one przeznaczone na odnawialne źródła energii, o czym pan minister wspomina. A co z nowoczesnymi, niskoemisyjnymi technologiami węglowymi?
Myśmy ze stroną społeczną i traktujemy to bardzo poważnie. Rozmawiali po tym porozumieniu wrześniowym przez 2 miesiące w zespołach. Były to z jednej strony zespoły w spółkach, które określiły możliwości geologiczne, możliwości rynkowe, sposób likwidacji poszczególnych kopalni i sprawy pracownicze, tak aby wszyscy mogli sobie dopracować do świadczeń emerytalnych w ramach sektora. Ale z drugiej strony rzeczywiście są dwa zespoły, ten o pomocy publicznej, o którym mówiłem, i ten na czele z Głównym Instytutem Górniczym, gdzie zespół profesorów, zespół ekspertów zajmował się czystymi technologiami górniczymi na czele z profesorem Stańczykiem w Głównym Instytucie profesora Pruska, gdzie zespół zarekomendował nam pewne rozwiązania, które związane są z wykorzystaniem węgla, a jednocześnie spełniają te wszystkie dzisiaj normy środowiskowe, normy klimatyczne, które spełniać tego typu instalacje powinny. I to są rozwiązania zarówno w zakresie wykorzystania węgla do produkcji chemii, czyli na przykład metanolu, w zakresie produkcji energii, magazynowania energii i tak dalej. Więc to są bardzo, bardzo różne technologie. Także błękitne paliwo, czyli ten bezdymny węgiel, który jest możliwy do osiągnięcia w specjalnych reaktorach, specjalnie przetwarzając ten węgiel. One wszystkie są technologicznie dostępne. To nie są oczywiście żadne marzenia czy rozwiązania, które są nierealne, ale wymagają nakładów inwestycyjnych i oszacowania tego oczywiście w ramach realiów rynkowych, w których się poruszamy. I to jest przed nami. To znaczy z tych technologii będziemy chcieli wybrać takie, które wdrożymy i które będzie można faktycznie zrealizować.
W najbliższym wtorek resort aktywów państwowych przedstawi projekt umowy społecznej dla górnictwa. Umowa ma zawierać szczegółowe zasady transformacji górnictwa. W jaki sposób, panie ministrze, zaostrzenie celu redukcji z 40% do 55% w 2030 roku przekłada się na pracę nad umową społeczną w sprawie transformacji górnictwa, która ma być wypracowana na gruncie porozumienia z 25 września?
Ja rozmawiałem oczywiście wczoraj z panem przewodniczącym Dominikiem Kolarzem, który zapowiedział mi, iż w tej kwestii strona społeczna będzie chciała oczywiście znać stanowisko rządu, więc w pierwszej kolejności to stronie społecznej przedstawimy, w jaki sposób to może wpłynąć i jak sobie to wyobrażamy jako państwo. Natomiast my pracujemy w takim rytmie, który sobie założyliśmy, czyli do końca listopada pracowały zespoły. Teraz 15 grudnia siadamy z powrotem do rozmów w ramach tego komitetu, który się zawiązał we wrześniu, ale dodajmy, że on składa się z części środowiska górniczego, bo do tego dołączyć trzeba węglokoks Skrajna, ale to jest najmniejszy problem, bo oni już na tej osi czasu wstępnego porozumienia byli, ale przede wszystkim Tauron Wydobycie, Jastrzębską Spółkę Węglową i Lubelski Węgiel Bogdanka, więc z pewnością docelowo do tej ostatecznej umowy społecznej trzeba będzie doprosić także przedstawicieli tych załóg oraz samorządy. Jest tutaj zgodna opinia i pana wojewody i pana przewodniczącego tego właśnie międzyzakładowego komitetu protestacyjno-strajkowego, czyli pana Dominika Kolorza. Ja też się z tym zgadzam, że udział samorządów w tego typu umowie jest czymś ważnym, tym bardziej, że mamy dla nich ofertę w postaci wykorzystania do transformacji środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale to też jest nie koniec naszych prac, no bo końcem ich będzie przygotowanie całej dokumentacji do notyfikacji pomocy publicznej, wreszcie uzyskanie tej notyfikacji. Wtedy będę mógł powiedzieć, że ten proces redukcji produkcji jest sprawiedliwy, jest planowy, ma zgodę społeczną, jest rozłożony w czasie i jest podobnie jak w tych państwach, które miały węgiel, wspierane środkami publicznymi. Nie jest to niczym nadzwyczajnym, iż państwa, nawet w sytuacji, kiedy ten węgiel ma coraz trudniejszą pozycję na rynku, dbają o swoje bezpieczeństwo energetyczne, dbają o pracowników, którzy pracują dla sektora, dbają o te miejsca, gdzie są kopalnie, które wymagają przekształcenia w inne funkcje gospodarcze, więc na to potrzeba czasu i taki jest nasz tutaj plan działania.
Panie ministrze, dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję również z panem Bogiem.
Pan minister Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, był naszym gościem w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maryja.